Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Radosław Fogiel, poseł i zastępca rzecznika prasowego PiS, a rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kto w Komisji Europejskiej odpowiada za dopuszczenie do ograniczenia dostaw szczepionek między innymi do Polski i innych państw Unii?
To pytanie raczej w jaki sposób były sformułowane umowy z dostawcami szczepionek, że do takiej sytuacji w ogóle mogło dojść, bo rzeczywiście mamy teraz do czynienia z sytuacją, w której producent, firma Pfizer, jednostronnie zapowiedziała ograniczenie, zapowiedziała już to realizuje, ograniczenie liczby docierających do poszczególnych krajów Europy szczepionek do Polski. Wczoraj dotarło już mniej niż połowa zaplanowanej dostawy. Musimy sobie teraz z tego zdawać sprawę, że takie sytuacje mogą się dziać i dlatego właśnie na przykład Narodowy Program Szczepień tak był planowany, żeby uniknąć takich niespodzianek. Połowa dawek z każdego transportu była mrożona w Agencji Rezerw Materiałowych po to, żeby zapewnić drugą dawkę dla osób już zaszczepionych. Byliśmy za to krytykowani, opozycja pokrzykiwała, że to nierozsądne. Teraz sytuacja pokazała, że to twórcy Narodowego Programu Szczepień mieli rację.
Ta umowa z Komisji Europejskiej była negocjowana za czasów prezydencji niemieckiej, która się skończyła wraz z upływem roku. Czy Polska i inne kraje zażądają wyjaśnień od Komisji Europejskiej w tej sprawie?
Myślę, że na pewno rozmowy w tej sprawie będą się na forum unijnym toczyć, bo to nie tylko Polska została poszkodowana, ale zmniejszone dostawy są do wszystkich krajów.
No właśnie minister Michał Dworczyk, odpowiedzialny za plan szczepień, właśnie przed chwilą w jednej ze stacji telewizyjnych powiedział, że to jest dezorganizowanie działań na rynku europejskim wręcz. Panie pośle, ale czy pana i polityków nie zastanawia to, że Niemcy kupują 30 milionów dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi, właśnie łamiąc tą umowę zawartą między państwami Unii, które umówiły się, że nie będą konkurować i negocjować zakupu indywidualnie? Czy wiedzieli Niemcy, że dojdzie do zmniejszenia dostaw?
To jest kolejny aspekt tej sprawy, bo rzeczywiście fakt wspólnego negocjowania i wspólnych zakupów w ramach Unii Europejskiej wiązał się z tym, że miało być to jedyne źródło szczepionek dla krajów Unii Europejskiej. Jakiś czas temu Niemcy wyłamały się z tej umowy. Przeszło to dość bez echa, co jest zaskakujące, bo zazwyczaj Komisja Europejska i również same Niemcy głośno mówią o europejskiej solidarności, kiedy jest to dla nich korzystne. To jest bardzo pouczający moment, bo trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że Unia Europejska jest również areną ścierania się interesów i trzeba być tego świadomym, bo wiele osób niestety zdaje się o tym zapominać albo ma bardzo optymistyczne podejście, uważając, że wszystkie kraje Unii Europejskiej i sama Unia są tak naprawdę instytucjami nakierowanymi na zapewnianie wiecznej szczęśliwości. No, otóż tak nie jest, rzeczywistość jest nie tak różowa i po prostu trzeba to przyjmować. Czy ten zakup Niemiec poza ustaleniami europejskimi ma związek z dostawami? Tego nie wiem, ale na pewno warto to ustalać.
Solidarność jest pojmowana przez Niemcy, jak widać, inaczej, a czy rząd polski w takim razie próbuje, nie wiem, negocjować zakup szczepionek na własną rękę, poza tą już słynną umową, która de facto, jak widać po działaniach Niemiec, w ogóle no, ich nie obowiązuje? Czy na przykład Polacy mogą się porozumieć z innymi państwami, może Trójmorza, i negocjować indywidualnie w tej grupie dostawy szczepionek?
Nasz kraj jest oczywiście w kontakcie z producentami. Badamy rozmaite możliwości zwiększenia dostaw szczepionek, bo to jest tutaj najważniejsze, że jeżeli będą większe dostawy, jeżeli więcej szczepionek będzie do nas docierało, to jesteśmy w stanie przyspieszać z programem szczepień. Zobaczymy oczywiście, jakie będą tego efekty.
A kiedy w związku z tymi opóźnieniami w dostawach na przykład pan zaszczepi się przeciwko COVID-19? Jeśli chodzi o mnie, czyli grupa 40+, to profesor Andrzej Horman twierdzi, że może uda mi się to na początku lata. Uda się? Bo tych szczepionek ma być jednak w lutym więcej, według deklaracji firmy Pfizer. O wiele więcej.
Więc jeśli o mnie chodzi, wychodziłoby, że ja tuż za panem redaktorem, jako grupa 30+, zobaczymy oczywiście. Mam nadzieję, że prognozy się spełnią. Tak jak wspomniałem, kluczową sprawą jest tutaj dostarczanie szczepionek, bo infrastruktura jest, logistyka jest, ruszają punkty szczepień, ruszają mobilne punkty szczepień. Teraz ruszamy ze szczepieniami seniorów. Mam nadzieję, że te zakłócenia będą tymczasowe i do końca pierwszego kwartału na przykład te dawki pozwalające zaszczepić około 3 milionów Polaków do Polski dotrą zgodnie z umową. Gdyby nie, to rzeczywiście byłoby niepokojące, bo by znaczyło, że możemy mieć problemy niezależne tutaj od nas z wykonaniem harmonogramu. Mam nadzieję, że wyrównamy do końca pierwszego kwartału te dostawy.
Wczoraj odnotowano ponad 3000 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 52 osoby. No wiadomo, to są niższe dane po weekendzie. Widzimy taki systematyczny, minimalny może spadek jednak tych zachorowań. Czy pana zdaniem może dojść do trzeciej fali ataku koronawirusa? Czy ma pan takie informacje, że tej fali nie będzie w Polsce? Bo są takie szacunki, że niebawem może poziom zachorowań spaść do 2,5 tysiąca dziennie.
Nie poważyłbym się na prognozowanie. Wielu już próbowało prognozować rozwój koronawirusa i boleśnie na tym poległo, żeby podać przykład chociażby Borysa Budki i jego wypowiedź z wiosny, kiedy próbowała Platforma Obywatelska przekonywać wszystkich, że wybory prezydenckie powinny się odbyć w innym terminie niż się odbyły. Borys Budka twierdził wtedy, że dysponuje ekspertyzami, które mówią, że na jesieni będzie już w zasadzie po koronawirusie i żeby wtedy organizować wybory prezydenckie.
No, politycy Zjednoczonej Prawicy też się mylili, byli tacy, ale to nie tylko o Zjednoczonej Prawicy, bo w całej Europie i na świecie ludzie, politycy się mylili.
I o tym właśnie mówię. Tego typu prognozy mogą być jakimś wsparciem, jeżeli rzeczywiście pochodzą ze środków analitycznych, od specjalistów, epidemiologów, ale tylko wsparciem, bo rozwój epidemii jest nieprzewidywalny. My w tym momencie walczymy, żeby ta trzecia fala do nas nie dotarła. W niektórych krajach widzimy, że można już zaobserwować. Widzimy też, jakie przynosi skutki całkowity lockdown w sąsiadujących z nami Niemczech, we Francji godzina policyjna i to zmieniona ostatnio z 20 na 18, czyli jest gorzej, a nie lepiej i tak dalej, i tak dalej. My obserwując to, staramy się robić wszystko, żeby u nas w Polsce do takiej sytuacji nie dopuścić. Między innymi po to są te obostrzenia, które zostały jakiś czas temu przedłużone. Zdajemy sobie sprawę, że one są uciążliwe, że wiele osób ma utrudnione życie, aktywność osobistą, zawodową z tego powodu. Staramy się to łagodzić kolejnymi tarczami chociażby, no ale równocześnie zdajemy sobie sprawę, że tutaj idzie wyścig o życie Polaków. Jak pan redaktor wspomniał, 3000 dzisiaj zarażonych, 50 zmarło, troszkę niższe statystyki niż niedawno, no ale to jest nadal o 3000 zarażonych za dużo i o 50 osób, które zmarły, za dużo. I to jest dla nas absolutny priorytet.
Wczoraj 130 przedsiębiorców, niespełna 130 przedsiębiorców, między innymi z branży gastronomicznej, próbowało wbrew obostrzeniom otworzyć restauracje. Wystraszyli się prawdopodobnie kar, ale także wczoraj właśnie premier zapowiedział i pracę nad protokołami sanitarnymi w branży fitness i gastronomii i tak można powiedzieć delikatnie, nieśmiało zapowiadał możliwość otwierania biznesu w lutym. Czy pan sądzi, że to możliwe, czy w lutym może dojdzie do całkowitego otwarcia gospodarki?
Tak naprawdę zobaczymy, jaka będzie sytuacja za jakiś czas, bo zawsze te efekty i dobre, i złe działań podejmowanych przez rządzących i tego, co się dzieje w kwestii epidemicznej, pojawiają się z lekkim opóźnieniem. Tak jak wspomniałem, gdyby to było możliwe, rząd już chociażby jutro zniósłby te obostrzenia, bo one nie są, ich negatywne skutki są nam znane i nie jest w niczyim interesie wprowadzanie takich obostrzeń, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne, ale tutaj jest to kwestia również pewnej odpowiedzialności i solidarności społecznej, bo jeżeli będziemy mieli sytuacje takie, w których niektórzy starają się te obostrzenia łamać, to poza chociażby takim faktem, że przedsiębiorcy, którzy nie stosują się do obostrzeń, nie będą mogli skorzystać z tarczy finansowej, tarczy antykryzysowej, a przypomnę, że kilka dni temu podjęto decyzję o uruchomieniu kolejnej tarczy, kilkunastomiliardowej, skierowanej do tych branż, które ucierpiały ostatnio najmocniej, między innymi właśnie tych wymienionych przez pana redaktora, to oprócz tych jednostkowych konsekwencji, no, grożą nam również konsekwencje społeczne. Po prostu ta choroba będzie się coraz bardziej rozwijać i sytuacja będzie coraz gorsza, bo i utkniemy w błędnym kole. No, rozwiązaniem, nadzieją jest szczepionka i im szybciej wszyscy będziemy zaszczepieni, tym szybciej będziemy mieli pewność, że nie dojdzie do powtórki takich czy kolejnych fal zakażeń i tak naprawdę w interesie nas wszystkich, w interesie również przedsiębiorców jest namawianie na przykład ludzi sceptycznych do tego, żeby się szczepili. To będzie miało dużo lepszy efekt niż takie rebelianckie łamanie obostrzeń.
Premier Mateusz Morawiecki cieszy się największym zaufaniem Polaków, tak wynika z sondażu dla portalu Onet. Prawo i Sprawiedliwość prowadzi w rankingach popularności. Ostatnio w jednym z sondaży 39,6% poparcia, w drugim 35%, ale rośnie w siłę Szymon Hołownia. W jednym z sondaży pokonuje Platformę Obywatelską. Czy Prawo i Sprawiedliwość stabilizuje swoje poparcie? Niedawno było 40% po informacji związanej z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, to poparcie spadło. Czy to poparcie będzie stałe, czy obawiacie się jako partia, że publikacja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego znowu to poparcie obniży?
Te informacje, które pan redaktor przytoczył, są z pewnością miłe, bo sondaże są raz dobre, raz złe. Trzeba zawsze pamiętać, że tak naprawdę liczy się wynik wyborów i to poparcie w dniu wyborów i liczymy, że ono wówczas będzie równie wysokie albo nawet wyższe, ale to jest walka każdego dnia, walka o to, żeby realizować swój program, o to, żeby zdobywać zaufanie Polaków, o to, żeby sprawdzać się jako politycy. Mam nadzieję, że oczywiście ono będzie się stabilizować. Różne spadki czy wzrosty za nami, pewnie równie wiele ich jeszcze przed nami, być może również związane z tym tematem, o którym pan redaktor wspominał. Myślę, że najważniejsze jest to, że konsekwentnie realizujemy swoje zamierzenia i są tego efekty, nawet w tym trudnym, bardzo trudnym pandemicznym czasie. Wskaźniki gospodarcze w Polsce są jedne z najlepszych w Europie. Udaje nam się walczyć z kryzysem ekonomicznym wywołanym pandemią. Udaje nam się minimalizować utratę miejsc pracy. Szacunki mówią o uchronieniu około 6 milionów miejsc pracy w wyniku działań antykryzysowych. I myślę, że na dłuższą metę to jest coś, co nasi rodacy będą doceniać.
Jeszcze taki wątek gdański. Panie pośle, pan oglądał film o aferze Amber Gold?
Tak, oglądałem.
Czy pan sądzi, że w niedługim czasie dojdzie do wskazania osób, które stały za tymi, którzy są dzisiaj tak naprawdę jedynymi skazanymi, czyli małżeństwem P?
To oczywiście pytanie do prokuratury. Mam nadzieję, jeżeli takie osoby są, że do ich wskazania najpierw, a następnie do skazania dojdzie, mimo takich dość mało optymistycznych wydarzeń, jak chociażby ostatnie uniewinnienie Marcina P. od zarzutów dotyczących przestępstw skarbowych. Tu jest bardzo istotna kwestia, która została pokazana zarówno w dokumencie Sylwestra Latkowskiego, no, jak i po prostu umożliwiała tak naprawdę funkcjonowanie Amber Gold przez dłuższy czas, to znaczy słabość struktur państwa albo dziwna, podejrzana niechęć do interwencji, odwracanie wzroku. No, to takie podejście się skończyło i mam nadzieję, że dowiemy się w końcu od podszewki, jak ta afera wyglądała.
Poczekamy, oby tak się wydarzyło. Dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.